Studnia Jakuba.
Szatan może wiele rzeczy symulować, ale posłuszeństwa nigdy, powiedział ksiądz Tomasz Szczeciński, który dzisiaj jest obecny w naszej audycji, założyciel Domu Miłosierdzia, przyjaciel biednych i bezdomnych oraz egzorcysta opolski. Piękne słowa. Szatan może wiele rzeczy symulować, ale posłuszeństwa nigdy. Dlatego, żeby żyć posłuszeństwem, potrzebna jest pokora. I mamy tego przykłady, że posłuszeństwie dokonało się wiele cudów, zmiany serca człowieka, że wielu świętych, wielu wielkich ludzi Kościoła było jak gdyby troszeczkę odsuniętych na jakiś czas z posługi kapłańskiej czy zakonnej poprzez pewne problemy w Kościele. Ale Kościół jest taką po prostu ostrożną matką. I to mam przykład tutaj w życiu księdza Sopoćko, który nie mógł głosić orędzia miłosierdzia. W tej chwili dzienniczek jest tłumaczony na 70 języków. Ludzie chętnie czytają na całym świecie. W życiu ojca Dolindo posłuszeństwo odegrało bardzo wielką, ale również bardzo trudny czas. Może dlatego dziś jest tak kochany i lubiany przez wielu ludzi. Ojciec Pio, który przez jakiś czas w ogóle nie mógł sprawować Eucharystii, został poddany posłuszeństwu. Ale ci, którzy powiedzieli tak, będę posłusznym Bogu i Kościołowi, na tym wygrali. W sensie takim, że to się wyjaśniło później, że jakoś prawda się sama obroni. Prawdy nie musimy bronić, prawda się sama obroni. Natomiast wielu ludzi Kościoła, jakoś tak zaproszonych do posłuszeństwa, do jakiegoś wycofania się z pewnych posług, nie robi tego. Jednak chce przeciągnąć swoje i na pewno będzie miał dużo ludzi wokół siebie. Na pewno ludzie będą go popierać, ale czy o to chodzi? Czy o to chodzi? Mamy też i właśnie takie pojęcie jedności. Jedność zawsze jest przykładem na to, że Jezus żyje. Jedność zawsze jest, czy to w rodzinie, czy w klasztorze, czy w parafii. Jedność jest znakiem, że Jezus żyje. Jest świadectwem na życie i zmartwychwstanie Jezusa. Ja sama byłam świadkiem wielu podziałów, szczególnie w kościele protestanckim. Bardzo dużo różnych kościołów, dlatego że każdy inaczej chce rozumieć Słowo Boże. Każdy wie lepiej i to jest problemem dzisiejszego kościoła i to jest problemem naszego czasu i to jest problemem odejść z kościoła. Ja wiem lepiej i to czasami chodzi o szczegóły, ale jak to ludzie mówią, diabeł tkwi w szczegółach.
Jan Paweł II kiedyś powiedział coś takiego, że prymat ja jest zasadą życia świata. I właśnie to ciągle to ja, to taki indywidualizm, że ja wiem lepiej, nikt nie będzie mnie pouczał, prawda, że niestety no teraz jest taką, nazwijmy, trucizną w Kościele, która naprawdę rozbija jedność i jest wiele takich, powiedzmy, wieszczów i wiele stanowisk. Dziś próbuję się też jednych drugich łapać na słowie, ale generalnie mam na myśli taką postawę, że kontestacji na przykład nauczania Kościoła, nie? Takiej kontestacji pewnej dyscypliny Kościoła, że odnoszącej się choćby do nie wiem, do sposobu przyjmowania Komunii Świętej, czy pewnych orzeczeń. No, Kościół mówi tak, to nie wiem, pewne formy przyjmuje, ktoś kontestuje, bo uważa lepiej, tak? Bo gdzieś szuka w innych źródłach. No, jeśli Jezus mówi do nas, że do Kościoła przekazuje mu władzę kluczy i mówi do Piotra, nie? Że tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, nie? Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, to i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, to trzeba nam jakby zaufać, że być takim, powiedzmy, spokojnym, że Kościół będzie decydował, czy Kościół ma decydować o tym, jak my mamy, nie wiem, przyjmować choćby Komunię Świętą, bo to zlecone zostało Kościołowi, nie? Czy jak my mamy się ustosunkowywać do pewnych, nie wiem, kapłanów, prawda, którzy którzy zostali, nie wiem, może skarceni, wydaje się to czasami bolesne i może wywołać bunt, ale zaufajmy Kościołowi, nie? Zaufajmy, że w tym wszystkim jest jednak no, Duch Boży i Pan Bóg Kościoła nie opuścił, nie? Że zaufajmy, że Bóg nie opuścił Kościoła na Soborze Watykańskim II choćby, nie? Czy w obecnym Ojcu Świętym, nie? I to jest bardzo bolesne, bo Kościół potrzebuje jedności. Nie? Ja myślę, że to jest przejaw jakiegoś braku wiary, braku wczytania, czy jakiegoś niegłębokiego wczytania się w Ewangelię i też braku naprawdę wzajemnej miłości. To świadectwo jest teraz nam potrzebne, myślę, w świecie i szczególnie w dobie tych różnych kryzysów. I wierzę, że no, potrzeba nam naprawdę wszystkim zwrócić się jeszcze raz do Jezusa i popatrzeć na Niego i posłuchać Go jeszcze głębiej, wejść w relacje. Myślę, że to nas uzdrowi i jakoś pomoże nam. Jezus modli się o jedność przecież. Oczywiście ta jedność musi być oparta na prawdzie, no ale no, tą prawdę gdzieś ukazuje nam Kościół i w Kościele ją jakby rozpoznajemy, odczytujemy. Ta prawda to jest osoba Jezusa Chrystusa i głęboka relacja z Nim. No, to jest nam potrzebne.
No właśnie, pamiętam taki szczegół z mojego życia, który też bardzo mnie kosztował, właśnie jeżeli chodzi o posłuszeństwo też. Byłam wtedy w Angolii i dostałam przeniesienie na inną placówkę. Pracowałam wtedy 6 lat wśród osób trędowatych, w leprozorium dla trędowatych. Chciałam jeszcze dokończyć budowanie takiej małej kapliczki dla nich i nagle tu przełożona przychodzi i mówi, że jest to czas wojny domowej, że jest taka ciężka sytuacja w takiej wiosce Kakulama. Te siostry, które tam już pracują, nie dają rady psychicznie i fizycznie. Ja jeszcze jestem młoda, jestem pielęgniarką, żebym po prostu zajęła się tymi rannymi tam i tak dalej. Była to konkretnie taka miejscowość w Angolii Kakulama. Bardzo trudno mi się było zgodzić. Bardzo trudno. Mnie naprawdę się bardzo podobało na tym leprozorium. 6 lat wydawało mi się jeszcze za mało, chciałam dłużej zostać. I po drugie też myślałam sobie, mama mia, jeżeli te siostry tam nie dają rady psychicznie, ojcowie też, czy ja dam rady psychicznie, skoro tam jest tyle różnych walk. Ale właśnie nie rozumiejąc, powiedziałam mi, że dobrze, prosiłam jeszcze o 3 miesiące czasu, żeby mogła wszystko zakończyć na tym leprozorium. Tam było 125 trędowatych, trzeba było pokończyć pewne projekty, tą kaplicę i potem miałam pojechać do tej Kakulamy i opuścić moje miejsce. To leprozorium było blisko stolicy Angolii, Luandy, na Fundzie. I proszę sobie wyobrazić, że powiedziałam, że tak, że ja pojadę. Chociaż było to posłuszeństwo było dla mnie niesamowicie trudne, ale mówię, dobrze, ja tam pojadę, zobaczymy. Pan Bóg przodkiem, jak to u nas mówią w Oleśnie. No i w tym czasie, w tych 3 miesiącach rzeczywiście wszystko pokończyłam. Ni stąd, ni z owąd, 3 tygodnie przed moim wyjazdem do tej Kakulamy, do tej zmiany, tak zachorowałam, że myślałam, że umrę. Dostałam takie silne malarie i żółtaczkę i po prostu nie miałam, przestałam nawet chodzić z tego wszystkiego. I lekarka, taka ukraińska lekarka tam była, która nam trochę towarzyszyła, mówi, że muszę wyjechać z kraju. Muszę wyjechać w ogóle z Angolii, bo jeżeli ja będę miała dalej tą malarię, to mogę w ogóle już nie wyjść z tego. I pamiętam, że kiedy dowiedziałam się o tym moim przeniesieniu do tej Kakulamy, do tego miejsca, to zawierzyłam wszystko Maryi. Nie? Mario, uczyń co zechcesz, niech to pozostanie w twoim sercu. I rzeczywiście zachorowałam, było bardzo ciężko, musiałam wyjechać z kraju i 15 sierpnia, kiedy był ten dzień wyjazdu do tej Kakulamy, do tego drugiego miejsca, ja wylatowałam do Polski z powrotem prosto do Gdyni, do szpitala tropikalnego, bo byłam bardzo chora. Po jakichś 2 miesiącach trochę wydobrzałam, potem jeszcze pół roku musiałam różne robić leczenia i wszystko dobrze minęło. W tej Kakulamie, w tym miejscu, były siostry jeszcze jakieś 2-3 miesiące. Były tam takie bombardowania, że zupełnie zamknięto placówkę. I dlatego myślę sobie, to doświadczenie daje mi taką pewność, że posłuszeństwo, brzydko mówiąc, zawsze się opłaci. Mhm.